Coraz więcej kobiet w Polsce decyduje się zawiadomić organy ścigania o przemocy domowej. Także coraz więcej sprawców przemocy zgłasza się na zajęcia mające pomóc w zmianie zachowań agresywnych. O przemocy domowej i jej sprawcach rozmawiali w Sopocie specjaliści z całej Polski.
Izabela Banasiak, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rzeczywiście mam poczucie, że z powodu tego, że podnosi się poziom edukacji, a też świadomości w społeczeństwie, dużo lepiej, dużo szybciej reagujemy na krzywdę ludzi wokół. I to jest bezcenne, ponieważ 20 lat temu, jak zaczynaliśmy mówić o przemocy, nie było takich możliwości.
Pamiętam pierwszą kampanię, bo zupa była zasłona.
To był 97 rok. Natomiast od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Kiedyś to kobieta zostawała, za przeproszeniem mówiąc kolokwialnie, jak kaktus na pustyni. Dzisiaj jest wsparcie systemu, dzisiaj jest kompleksowa pomoc.
Były pierwsze awantury, pierwsze uderzenia. No biłem swoją żonę. Były przeprosiny. No tak naprawdę pierwszy raz o tym mówię. Znaczy może nie pierwszy raz, ale to jest trudne dla mnie. Znaczy się tego wstydzę, ale mówię o tym. Każdy powód był dobry. Jak już raz na nią podniosłem rękę, na moją żonę, i ona nie zrobiła z tym jakby nic, no bo przebaczyła mi ten. Znaczy w ogóle zdominowałem ją. No była moją własnością, można tak powiedzieć.
Kobiety często do ostatniej chwili nie proszą o pomoc. Przeżywają swoją traumę w samotności.
Kobiety bardzo często nie mają możliwości uwolnienia się od sprawcy ze strachu, z poczucia bezradności, z poczucia winy, z powodu tego, że nie stać je na to, żeby się usamodzielnić w sensie materialnym, a osoba sprawcy bardzo często wykorzystuje tą zależność. A poza tym do tego trzeba dołożyć tak zwane mity i stereotypy. I według mnie jest taki mit i stereotyp, który działa od wszechczasów. Miłości wszystko wybaczy. Jeżeli w rodzinie są dzieci, kobieta zawsze chce wierzyć, że to był ostatni raz. Zawsze nadzieja umiera ostatnia.
Bardzo ją skrzywdziłem. Nie było hamulców przy alkoholu, ale to już później nie było bicie.
A co?
Katowanie. A akurat jestem przykładem tym, że wiemy, co to znaczy katowanie. Ja mówię o fizycznym biciu, bo co innego jest uderzyć kogoś w policzek otwartą dłonią, a co innego jest kopać. No znowu się trzęsę. No, że kopałem ją jak psa po prostu. Kopałem, wyrywałem włosy, dusiłem. Byłem w takim szale, że praktycznie cud jest chyba, że nie zabiłem swojej żony. Ileś tam razy. Jak ona to przeżyła, to nie wiem. Ale wiem, że jak budziłem się rano, to nieraz nie wiedziałem, czy jej nie zabiłem. Znaczy, ja bym tego nie wytrzymał. Ona wytrzymała.
Z doświadczenia pracy przy telefonie zaufania mogę powiedzieć, że są kobiety, które dojrzewają dzisiaj dużo szybciej, nie pozwalają na takie traktowanie, reagują za pierwszym, za drugim razem i znam kobiety, które trwają w takich związkach całe życie i nigdy z nich nie wyjdą. I to jest ich wybór, one mają do tego prawo. Mimo tego, że przestępstwo znęcania się nad rodziną jest karane z urzędu i to system powinien chronić najskuteczniej, na ile to możliwe w naszych realiach, takie osoby.
Krótko mówiąc, moja żona miała piekło na ziemi. Cierpiała w milczeniu. Jeszcze do tego dochodziły terror psychiczny. Wie pani, no ja ją biłam, a ją kochałem niby, tak? Nie miałem żadnego problemu, żeby wytłumaczyć moje bicie. Sposoby były różne. Albo byłem za bardzo pijany, a to mnie zdenerwowałaś. A to atak, a to obrona, czyli albo się przychodzi przykładowo i się potulnie przeprasza i na kolanach, albo się po prostu atakuje, że po prostu jak dobra, cię pobiłem i ty nie chcesz mnie, no to idę w cholerę i rozwiedziemy się, tak? Czyli granie na emocjach.
Mając doświadczenia 9 lat pracy z osobami stosującymi przemoc, tak sensu stricte, za każdym razem od naszych absolwentów słyszę, że tego, czego uczymy w programie korekcyjno-edukacyjnym, powinno się uczyć dzieci w przedszkolu. I mówią, cytuję często takie zdania pod tytułem: dlaczego nie nauczyliście mnie tego w szkole, ja bym nigdy w życiu nie trafił z tego powodu do więzienia. Po prostu jeżeli człowiek rodzi się w rodzinie przemocowej, to ją przenosi, bo on innego wzorca nie zna.
Dlatego, jak mówi Jolanta Zmarzlik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bardzo ważne jest, żebyśmy nie stosowali przemocy, w tym tak zwanych wychowawczych klapsów.
No to też jest po prostu przemoc. I oczywiście od klapsa żadne dziecko nie umarło, ani żaden rodzic nie poszedł do więzienia i nikt w tą stronę, że tak powiem, nie idzie. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że komu dajemy klapsa? Nie dajemy klapsa 15-latkowi, tylko dajemy klapsy maluchom. Że pokazanie maluchowi, małemu dziecku, które dopiero uczy się życia, uczy się, jakie są kontakty między ludźmi, dawanie klapsa uczy je kilku bardzo niedobrych rzeczy. A jedna z nich to jest to, że jeżeli coś się chce osiągnąć, rodzic chce coś osiągnąć, chce zabronić dziecku skakania po kanapie, albo chce zabronić dziecku wybiegania na ulicę. Więc jeżeli coś chce się osiągnąć, można stosować przemoc. Ona jest usprawiedliwiona i dozwolona. Można uderzyć, można sprawić ból. A druga rzecz, której się dziecko uczy, to uczy się, że ci, których dziecko kocha najbardziej, a choć nam sobie to trudno często na co dzień uzmysłowić, to jednak jest tak, że u małych dzieci w wieku przedszkolnym, tych klapsowanych, to rodzice są do pewnego stopnia panami bogami. Są najważniejszymi osobami w ich życiu. I te osoby, które powinny stanowić gwarant bezpieczeństwa dla dziecka, taki ostateczny, najważniejszy, taki, żeby się dookoła paliło, waliło, to jak jestem blisko moich rodziców, to nic mi się nie stanie, to nagle te osoby zamieniają się w oprawców. Czyli w osoby, które nie chronią przed bólem i cierpieniem, ale są sprawcami bólu i cierpienia.
I to w imię miłości.
To jest właśnie takie jakieś dziwne nieporozumienie, takie dopisywanie do klapsa takich przymiotników, że jest pedagogiczny, wychowawczy, dawany z miłością, że jest czegoś uczący, edukacyjny. No nic takiego się nie dzieje. Jeżeli nauczymy dziecko, że ma czegoś nie robić, bo dostanie klapsa, bo będzie bolało, to jest strasznie marna nauka, marna motywacja do robienia czegokolwiek, bo nikt nie żyje dobrze i nie uczy się moralności, nie uczy się etyki, nie uczy się prawidłowych relacji z innymi ludźmi pod wpływem bólu i strachu. Zawsze to się mści, zawsze ten ból i strach może zostać zamieniony na wyrządzanie bólu i strachu.
Nadwrażliwość moja, niedowartościowanie, później właśnie alkoholizm. To było skutkiem dzieciństwa mojego. No nie jest normalne, że się nie pamięta 95% dzieciństwa. Ja żyjąc w rodzinie alkoholowej, bo mój ojciec był alkoholikiem, moja mama była współuzależniona, teraz to wiem już, ja byłem jakby skazany częściowo na tą drogę, którą później przeszedłem. Ja później robiłem to samo. A nawet moja mama mówiła, że byłem gorszy, bo wykorzystywałem swój intelekt do znęcania się psychicznego. Ojciec tylko bił, nie?
Nazywam się Michał Trojnar, jestem psychoterapeutą. Prowadzę też programy korekcyjno-edukacyjne dla mężczyzn, którzy stosują przemoc wobec kobiet w rodzinie i w bliskich relacjach.
Dlaczego mężczyźni stosują przemoc wobec kobiet?
Upraszczając trochę tą odpowiedź, myślę, że taką bezpośrednią przyczyną są seksistowskie i przemocowe przekonania, które mężczyźni nabyli w toku swojego wychowania.
Czyli że co, że kobieta jest kimś gorszym?
Dokładnie tak. Przede wszystkim należy pamiętać, że przemoc stosowana przez mężczyzn w rodzinie i w związkach jest strategią władzy i kontroli. Jeżeli pracujemy z mężczyznami, którzy stosują przemoc w bliskich relacjach, docieramy do ich przekonań przemocowych. To znaczy też seksistowskich przekonań, które dotyczą kobiet. Czyli na przykład takich. Ona powinna robić to, co do niej należy. Ja jestem głową rodziny, ja jestem numerem jeden w tym związku, w tej rodzinie. Czyli właśnie można powiedzieć, że w ramach tego myślenia ja jestem więcej warty, ona jest mniej warta.
Ja zrozumiałem po wielu latach, teraz byłem pół roku właśnie na takich warsztatach o przemocy, że ja swoją żonę krzywdziłem przez też lata jeszcze, jak trzeźwiałem, nie mając świadomości tego. I co dzień było lepiej. Tylko, że ta moja droga radzenia sobie z zachowaniem przemocowymi zachowaniami była bardzo długa. Ja chodziłem na terapię później. Pytanie brzmiało, czy ja powielałem katowanie ojca. I myślę, że powtarzałem to.
Kiedy pytamy mężczyzn w tym programie, co zrobili, opis tego, który nam dostarczają, jest też wskaźnikiem ich świadomości i ich zmiany. Czyli jeżeli on w pewnym momencie jest gotowy powiedzieć, uderzyłem ją w twarz, to znaczy, że jest na początku drogi do przyjmowania odpowiedzialności za to. Okazuje się, że uderzyło w twarz otwartą ręką, dlatego żeby nie zadać jej poważniejszych obrażeń, za które mógłby odpowiedzieć przed sądem. Więc stosowanie przez nich przemocy jest po prostu pewną strategią, poprzez którą chcą uzyskać takie zachowania u swojej partnerki, których chcą, których oczekują, które poniekąd w pewnym seksistowskim rozumieniu im się należą. Możemy to opisać za pomocą bardzo prostego przykładu. Jeżeli mężczyzna, z którym rozmawia, mówi, nie kontrolowałem się, ręka mi odskoczyła, to był odruch, poniosło mnie i nie panowałem nad swoją wściekłością i ona dostała, to jest to tylko sposób usprawiedliwiania się. Jeżeli zapytamy tego samego mężczyznę, czy zdarza mu się wkurzyć, zezłościć się na swojego szefa, on potwierdzi, powie, że zdarza mu się to nawet bardzo często. Ale jakoś w pracy nie zdarzyło mu się uderzyć szefa, ani nawet nie dać temu wyrazu. No więc jak to się dzieje, że on w pracy tak świetnie się w stanie skontrolować, a w domu uważa, że tę kontrolę traci?
Ja swoje życie zmieniłem diametralnie. Nauczyłem się żyć, na ile jestem w stanie żyć z chorobą alkoholową. Moją żonę kocham, jesteśmy dalej razem, to ja tej mojej żonie to spłacam. Przebaczyła mi jako ofiarę. Tą krzywdę, którą ja jej wyrządziłem, to ona mi powinna już dawno zabić 5 razy. Z wieloma ludźmi w trakcie mojego życia się spotykałem, miałem świadomość, że oni też biją swoje żony. I nigdy się z tym nie zgadzałem, ale byłem w tym momencie hipokrytem, bo to samo robiłem. I nie reagowałem. Teraz nie chowam głowy w piasek. Tą energię, którą ja zużywałem w złym kierunku, to ja ją teraz wykorzystuję w innym. To, co powiedziałem, że kiedyś mój ogień spalał, a teraz ogrzewam. Ja teraz odpłacam mojej żonie. Uczę się wszystkiego.
Około 1/3 kobiet doświadczyła przemocy ze strony mężczyzny. Większość z tych kobiet doświadczyła tej przemocy ze strony własnego partnera. Okazuje się, że większość z tych mężczyzn, którzy zastosowali przemoc, gdzieś w głębi z siebie wiedzą i czują, że zrobili coś niewłaściwego. Natomiast dotarcie do tej świadomości jest bardzo bolesne. I przede wszystkim potrzeba niemało czasu, rozmów, wysiłku, żeby uczestnicy tych programów mogli dostrzec, co zrobili.
Ze wstępnych badań wynika, że programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej zmieniają postawę 50% ich uczestników. Konferencję Niewolnicy Siły zorganizował Sopocki Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Urząd Miasta Sopotu i Sopocki MOPS.